puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi. Lato już do nas dotarło, więc warto zajrzeć nad jeziora, także te, w których kąpać się póki co nie można. Jedziemy więc do Kartuz.
Robimy już w tej chwili projekt na odcięcie wszystkich dopływów, również tych, które są wodami opadowymi, które wpływają dzisiaj do jeziora jeszcze jako wody opadowe.
W tematyce wakacyjnej pozostaniemy. Sopot, Ustka czy Łeba chwalą się tym, że dla nich sezon turystyczny to już nie tylko lipiec i sierpień. A jak wygląda sytuacja w kaszubskich kurortach?
Już od kwietnia przyjeżdżają do nas turyści. W sumie zimą też spotyka się turystów na ulicach, także myślę, że ten sezon trwa jakby przez cały rok.
Na koniec wybieramy się do Lubania, aby porozmawiać o tym, czy warto chronić plantacje owoców siatkami antygradowymi.
Ma to znaczenie przy bardzo intensywnych nasadzeniach, gdzie te plony są blisko 60 ton, można zebrać nawet i więcej. I warto chronić wtedy przed gradem taką plantację.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Być na szczycie, pod chwilą warto żyć. Bo tak smakuje życie, na chwilę być na szczycie, pod chwilą warto żyć, pod chwilą warto być. Teraz twoja kolej, by zapalić ogień. Że ta chwila wiecznie trwa, że na nowo się odradza, kiedy człowiek do niej znowu wraca. Bo tak smakuje życie, na chwilę być na szczycie, pod chwilą warto żyć. Bo tak smakuje życie, na chwilę być na szczycie, pod chwilą warto żyć. Warto być. Na życiowym torze wybierz swoją drogę, ale ufaj swej fantazji.
Do lata kalendarzowego jeszcze prawie 3 tygodnie, ale upały już do nas dotarły. Trudno więc nie myśleć o kąpielach w jeziorze. Mieszkańcy Kartuz też pewnie o nich myślą, ale jak co roku z żadnego z 4 jezior, które są na terenie miasta, skorzystać nie mogą. Woda jest tam tak brudna, że nikt nie jest tak odważny albo tak nierozsądny, aby wsadzić do niej choćby palec. Ale jak zapewnia burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, miasto w końcu zaczęło na poważnie myśleć o ich oczyszczeniu.
Po pierwsze, że jesteśmy po szeregu badań dna naszych jezior, czystości wód, ich zawartości, ich składu chemicznego, jaki się tam również znajduje, tych wszystkich związków, które pływają. Wiemy, z czym mamy walczyć. To jest już bardzo, jak gdyby, pierwszy taki etap za nami. Druga rzecz, oczywiście częściowo podczyszczanie jezior nastąpiło, bo kilkanaście lat temu wykorzystaliśmy jako pierwsi w Europie, tak zastosowaliśmy tak zwany fosfo, który potrafił związać te wszystkie związki fosforów i biogenów, które zostały one zatrzymane na dnie. Zrobiła się tak zwana większa przejrzystość i czystość wód. Natomiast nadal na dnie zalegają, szczególnie nad jeziorem Karczemnym, zalegają dosyć duże ilości osadów, które przez wiele, wiele lat były tam dostarczane przez mieszkańców Kartuz, jak nie było jeszcze oczyszczalni ścieków. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji zmierzającej do znalezienia formy. I tutaj wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska jesteśmy na porozumieniu, które daje nam możliwość stworzenia projektu. Są w tej chwili 3 alternatywne rozwiązania.
Czyli wyjaśnijmy, szukacie, czy zastanawiacie się teraz nad tym, jaki sposób oczyszczenia jezior wybrać?
Tak jest. I tutaj, bo oczywiście najprostszą metodą byłoby wybranie tej wszystkich osadów, które są, czyli wyciągnięcie ich. Natomiast to się wiąże oczywiście z pewnymi niedogodnościami dla naszych mieszkańców, bo osad wyciągnięty musiałby w geotubach być odsączany. To powoduje jakieś perturbacje związane z zapachami. No ale myślę, że trzeba by było również to spróbować. Są drugie metody rozbijania tego wewnątrz pod wodą, lub ewentualnie częściowego osuszenia, wybierania tego osadu i potem ewentualnie ponownego zwiększenia ilości toni wodnej. Ale to opracują fachowcy. Natomiast my w tej chwili wspólnie z Wojewódzkim Funduszem i również przy ich wsparciu finansowym robimy już w tej chwili projekt na odcięcie wszystkich dopływów, również tych, które są wodami opadowymi, które wpływają dzisiaj do jeziora jeszcze jako wody opadowe. Wszystkie mają być skanalizowane, przyjęte poprzez odpowiednie separatory, aby żadne zanieczyszczenie już nie dochodziło. I w tej chwili jesteśmy właśnie na tym etapie, czyli chcemy odciąć wszystko, co jeszcze może zanieczyszczać i potem znaleźć tą najlepszą formę i oczywiście nie ukrywam, że tutaj liczymy na ogromne wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu czy Narodowych tych programów, które są, ponieważ gmina oczywiście sama sobie z tym nie poradzi, ale jesteśmy na tym etapie, odcinamy teraz wszystko, co tylko jest możliwe i dostarczane jeszcze do niebezpiecznego do tych jezior.
Ale z tych rzeczy, które mogą zanieczyszczać jezioro, to jest na chwilę obecną już tylko deszczówka? Czy wciąż jeszcze są gdzieś miejsca, gdzie, mówiąc wprost, trafiają ścieki do jezior?
To znaczy, bezpośrednio nie ma już takich miejsc. Natomiast wpływają rzeczywiście wody deszczowe, bo to kanalizacja Kartuz jest od wielu, wielu lat, dziesiątek, które też w niektórych miejscach była tak zwaną ogólnosprawną. Czyli mogą dzisiaj się znaleźć, powtarzam, mogą znaleźć się i tego nikt nie wyklucza, że gdzieś jeszcze jakieś stare przyłącze z jednego czy z dwóch budynków jest włączone do ogólnosprawnej kanalizacji. I ta może być. Natomiast każde inwestycje, jakie są w tej chwili realizowane, zmierzają do tego, aby rozdzielić kanalizację sanitarną od kanalizacji deszczowej. To jest priorytet. W tej chwili to realizujemy.
Obecnie do jeziora wchodzić po prostu nie można.
To znaczy można, bo nadal rybacy łowią ryby. Natomiast Kartuzy od wielu, wielu lat, od lat przedwojennych, jak gdyby straciły swoją wartość taką rekreacyjną. Bezpośrednio nie ma plaży w samym mieście. W tym roku ogłosiliśmy już konkurs na wypożyczalnie sprzętu wodnego, bo chcemy, można pływać, woda jest czysta. Ona oczywiście ma swoje również jakieś tam zanieczyszczenia czy związki chemiczne, które nie zagrażają życiu mieszkańców czy którzy tam by z nich korzystali. Natomiast nie mamy jeszcze tej takiej swobody dla wszystkich mieszkańców, którą byśmy chcieli dać, że słuchajcie, robimy plażę, bo woda jest czysta. To jest ostatnim etapem po zastosowaniu metody oczyszczenia.
Mieszkałem kiedyś na Sambora, tam się kąpaliśmy, ale to są lata, nie?
Ile lat temu to było?
40.
I od tego czasu już nic.
Nic.
Bo tutaj za bardzo. To wszystko, te zielone, wszystko jest. Tylko bardzo brudne są te jeziora.
Albo się trzeba wybrać poza Kartuzy, albo nad morzem.
Nie odważyłaby się pani wejść do któregoś z jezior?
Nie. W życiu. Chyba, żebym się chciała nabyć jakieś choroby.
Ile lat mieszkańcy Kartuz będą musieli czekać się na to, żeby nad którymś z tych jezior powstała plaża?
Myślę, że w przeciągu 3-4 lat powinniśmy przygotować się do tego, aby stworzyć takie miejsce na kąpiele.
A ile to będzie kosztowało? Liczyliście?
Nie, takich badań się jeszcze nie robiło, ale myślę, że tutaj, czy będą to większe pieniądze, czy będą to mniejsze, myślę, że dla naszego społeczeństwa, dla Kartuz i dla jego rozwoju to już jest marginalny temat. Bo jeżeli mówimy o tym, żeby wrócić Kartuzom tą świetność, którą kiedyś Kartuzy były, a były kurortem. Tutaj cały Gdańsk przyjeżdżał do Kartuz odpoczywać na wakacje. To myślę, że warto się tutaj nad tym pochylić i czasami, żeby mówić o turystyce, o tym, co jest walorem naszej przepięknej stolicy Kaszub, myślę, że ważną rzeczą są jeziora. I tutaj ważne, żebyśmy wydali nawet większe pieniądze, ale zmienili wizerunek naszego miasta.
No, obyśmy w końcu doczekali się momentu, w którym kartuskie jeziora będą nie tylko upiększały krajobraz miasta, ale będą służyły także do tego, aby mieszkańcy mogli się w nich w te najbardziej upalne dni schłodzić. Moim rozmówcą był burmistrz miasta Mieczysław Gołuński.
Myślałem całą noc, a gdybym był raz daleko stąd, tam gdzie ptak i drzewo jest. Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz mniej jest takich miejsc. Coraz mniej jest takich miejsc. We'll be right back.
Pełne obłożenie w nadmorskich hotelach to coś zupełnie normalnego latem. Hotelarze i właściciele pensjonatów coraz częściej zaczynają chwalić się jednak tym, że ich pokoje są zapełnione także poza sezonem, a nawet zimą. Pytanie, czy turyści pojawiają się także w głębi lądu, na Kaszubach, poza tymi najgorętszymi miesiącami? Rozmawiałem o tym z burmistrzem bardzo turystycznego Chmielna, z Anną Byczkowską z Urzędu Gminy. Zajrzeliśmy też oczywiście do informacji turystycznej.
Wydaje mi się, że zauważalny jest napływ turystów w różnym wieku, poza sezonem typowo właśnie wakacyjnym. Są to grupy kuracjuszy, powiedzmy, którzy chcą zregenerować swoje siły. Widać to przede wszystkim na trasach Nordic Walking.
O Nordic Walkingu mówi się dużo od wielu lat, ale tak się zastanawiałem, czy się tylko o tym dużo mówi, czy to rzeczywiście ma przełożenie, realne przełożenie na turystów?
No ma to rzeczywiście przełożenie. Ja spotkałem na przykład tutaj turystów. To jest szczególnie widoczne w tej chwili w czasie tych tak zwanych przedłużonych weekendów. Pierwszy weekend był majowy i tutaj akurat do mnie dotarła czwórka turystów z Warszawy, którzy w ogóle nie mieszkali na naszym terenie, tylko gdzieś nawet w sąsiedniej gminie przyjechali samochodem po to, żeby wykonać taką trasę Nordic Walking. My mamy kilka takich tras na terenie gminy. W tej chwili przygotowane są też mapki, oczywiście na stronie internetowej można te trasy zobaczyć, ale przygotowujemy mapki z konkretną trasą, jest na dole punkt informacji turystycznej, tam gdzie można zasięgnąć tego typu informacji.
Co można robić w Chmielnie? W Chmielnie, które jest takim modelowym, można powiedzieć, kaszubskim, tak to określę, kurortem. Co można robić, kiedy nie ma słońca, kiedy nie ma 25 co najmniej stopni ciepła i kiedy nie można wylegiwać się nad jeziorem?
Sztandarowym punktem w gminie jest Muzeum Ceramiki Neclów i tutaj turyści, grupy, dzieci zjeżdżają również przez cały rok. Ponadto zlokalizowana na terenie gminy siedziba lokalnej grupy rybackiej przygotowuje całoroczne zajęcia, udostępnia sale dla dzieci, dla grup zorganizowanych. Także w czasie deszczu również jest szereg atrakcji na terenie gminy.
Ja bym dodał, no naszym dużym bogactwem są jeziora. Mamy 8 dużych jezior w gminie i poza sezonem ścisłym, tym letnim, to jest to fajne miejsce dla wędkarzy. I to we współpracy tutaj z lokalną grupą rybacką chcielibyśmy zachęcić tutaj do wędkowania na naszym terenie.
Panie wójcie, a dostrzega pan podobny trend, jak dostrzega się nad morzem, że takie prawdziwe natężenie turystów oczywiście jest w tych najcieplejszych miesiącach, ale także w pozostałych okresach ten odsetek zajętości w hotelach, w pensjonatach, w agroturystykach, że on wynosi nawet 80-90%. Tutaj pewnie tak wysoki ten procent nie jest, ale pytanie, czy on rośnie, czy dostrzegacie, że rzeczywiście wy też się łapiecie na to, że turysta przyjeżdża już nie tylko latem?
To się zgadza, ten sezon się wydłuża, no między innymi na przykład nawiązując do jezior, no moda w ogóle na aktywne spędzanie wypoczynku u nas się rozszerza, prawda, szczególnie no grupa młodych ludzi, powiedzmy mam na myśli rodziny 30-40-latków z dziećmi, korzystają na przykład z turystyki kajakowej i tu również czas się wydłuża, mamy te spływy kajakowe, które nawet późną jesienią w październiku jest przewidziany spływ kajakowy, także we wrześniu to regularnie tutaj widać kajaki na naszych jeziorach, a ku temu oczywiście będzie służyło nie tylko w naszej gminie realizacja projektu marszałkowskiego Kajakiem przez Pomorze, nowa nazwa to jest Pomorskie Szlaki Kajakowe. W gminie Chmielno powstanie 6 takich przystani kajakowych plus 2 punkty przenoski, a właściwie to jest jeden podwójny punkt w Chmielonku, bo trzeba będzie przejść, tam jest tak zwany jazd wodny, jest młyn w Chmielonku i w tym miejscu trzeba będzie kajaki przenieść przez drogę. Także w kierunku infrastruktury kajakowej działamy. No i trzeci jakby kierunek aktywnego spędzania to są rowery, prawda? Tu akurat najsłabiej wyglądamy. Mamy szlaki rowerowe wytyczone, ale jest bardzo mało typowych ścieżek rowerowych. No ale w tym kierunku też coś się będzie działo, bo na spotkaniu z lokalną grupą działania uzgodniliśmy, że praktycznie całość środków, które lokalna grupa będzie miała z regionalnego programu operacyjnego, przeznaczymy na rozbudowę ścieżek rowerowych.
A od pana wójta przeszliśmy do informacji turystycznej. Pani w informacji uśmiechnięta, to znaczy, że ma dużo pracy, bo już chyba wielu turystów jest w Chmielnie i na Kaszubach generalnie.
Tak, oczywiście sezon już się u nas powoli zaczyna, turyści się zjeżdżają, także mamy co robić.
Teraz zaczynają zjeżdżać się ci turyści letni, można powiedzieć. A czy mieliście, czy może macie w ogóle takich turystów wiosenno-jesiennych? Bo dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy w Chmielnie, czy na Kaszubach ten sezon, podobnie jak i nad morzem, zaczyna się wydłużać ponad tylko ten standardowy lipiec, sierpień.
Nie, wcześniej też już od kwietnia przyjeżdżają do nas turyści. W sumie zimą też spotyka się turystów na ulicach, także myślę, że ten sezon trwa jakby przez cały rok, ale jest...
Kulminacja.
Kulminacja, tak.
A czego turyści zimą mogą szukać? Wiem, że trudno teraz o zimie rozmawiać, gdy na zewnątrz prawie 30 stopni, ale czego wtedy szukają turyści w Chmielnie?
Można się wybrać do ośrodków, które mają jakieś spa, masaże, baseny, coś takiego. Można też się wybrać na kulik, na ogniska po kuligu.
Macie takie wrażenie, że to są ci ludzie, którzy poznali Chmielno i zakochali się w nim, ci, którzy przyjeżdżali tutaj latem?
Tak, i chcą odwiedzać nas cały rok.
Wystarczy mieć coś ciekawego do zaoferowania. Nie tylko piękny krajobraz i jak widać turystów można gościć praktycznie przez cały rok. A już za chwilę jedziemy do Lubania porozmawiać o plantacjach owoców. W ostatnich dniach dotarło do nas kilka niepokojących sygnałów dotyczących pomorskich plantacji owoców. Niektórzy plantatorzy obawiali się, że ulewne deszcze, bardzo mocny momentami wiatr i grad, który pojawił się w kilku miejscach, zniszczył niektóre zawiązki owoców. Aby dowiedzieć się, czy jest rzeczywiście takie zagrożenie, pojechałem do pana Mariusza Anioły z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. To jeden z największych ekspertów w dziedzinie plantacji owoców na Pomorzu.
Ogólnie można powiedzieć, że pogoda jest sprzyjająca, tylko lokalnie wystąpiły tam problemy z suszą w niektórych powiatach, ale generalnie wielkich przymrozków nie było, strat w kwiatach też nie było, chociaż w przypadku czereśni tam niektórzy sadownicy twierdzili, że aż 30% kwiatów zmarzło. Natomiast potem przebieg pogody sprawił, że bardzo dużo tych zawiązków pozostało na drzewie. Ten opad był niewielki. Także można powiedzieć, że ogólnie i temperatura, i warunki wilgotnościowe, ilość opadów jest wystarczająca.
Jeśli chodzi o opady, no to mieliśmy z tym problem w zeszłym roku. Teraz już wiemy, czy rzeczywiście te początkowe obawy plantatorów, które pojawiły się, były uzasadnione, czy też nie. Rzeczywiście tej wody brakowało w zeszłym roku?
Tak, brakowało. I to było wyraźnie widoczne jesienią podczas takich kontroli, podczas sprawdzania plantacji i widać było, że te owoce są mniejsze. Ja osobiście uczestniczyłem w takiej komisji suszowej na plantacji jabłek w takim sadzie. No i to na przełomie sierpnia, września było wyraźnie widać, że te owoce w większości są około centymetr, średnica jest mniejsza niż powinna być.
Czyli tych najbardziej cennych dla plantatorów, tak zwanych deserowych owoców, było zdecydowanie mniej niż rok wcześniej.
Tak, tak, oczywiście. A można tutaj powiedzieć, że jeżeli jabłko deserowe można sprzedać koło złotówki w hurcie, złoty 20, no to jabłko przemysłowe miało cenę tam 20 do 35 groszy.
No, strata jest rzeczywiście bardzo duża. Na szczęście w tym roku pogoda, tak się przynajmniej zapowiada, jest zdecydowanie lepsza. A my jesteśmy na bardzo ciekawej plantacji w Lubaniu. Na bardzo ciekawej plantacji, ponieważ są tutaj nie tylko co oczywiste drzewa, są tutaj nie tylko jabłonie, ale nad nimi, nad tymi jabłoniami rozpościera się siatka przeciwgradowa, testowana przez was, mająca wiele zastosowań takich bardzo praktycznych, przekładających się potem na końcowy plon.
Tak, sama siatka oczywiście chroni przed gradem, ale trzeba pamiętać, że ona jest rozłożona na konstrukcji wspierającej drzewa, czyli właściwie te słupy do wysokości 3,5 metra stanowią konstrukcję wspierającą drzewa, zapobiegającą wyłamywaniu się obciążonych owocami drzew. Natomiast to, co jest powyżej, prawda, ten metr wyżej, to jest po to właśnie, żeby można było nad plantacją rozłożyć taką siatkę. Ma to znaczenie przy bardzo intensywnych nasadzeniach, gdzie te plony są blisko 60 ton, można zebrać nawet i więcej. I warto chronić wtedy przed gradem taką plantację.
Także chroni taka siatka przed dostępem ptaków, łatwym dostępem do drzew, a także przed wiatrem.
Znaczy ta akurat siatka, która jest w Lubaniu, ona nie jest przeciwko ptakom, ponieważ musiałaby być aż do samego dołu.
Tam nie jest do ziemi, rzeczywiście, z boku teraz widzę, faktycznie.
Tak. Ale rzeczywiście na tej konstrukcji, w przypadku uprawy czereśni, można dokładnie bardzo podobną siatkę, tylko że o większych oczkach rozłożyć i ona chroni przed ptakami.
Każdy, kto jechał na południe Niemiec, kto przemieszczał się gdzieś w okolicach Jeziora Bodeńskiego, takie siatki doskonale kojarzy. Tam to jest widok absolutnie normalny. Tam są setki hektarów. No bardzo znany region, jeśli chodzi o produkcję jabłek, o produkcję owoców, warzyw. Bodense Gemüse, jeśli dobrze pamiętam, to jest ta słynna marka, coś jak nasze truskawki kaszubskie. Pytanie, czy my zmierzamy w tym samym kierunku? Jakim zainteresowaniem cieszą się takie nowoczesne bądź co bądź, jeśli chodzi o plantację warzyw, o plantację owoców, technologie?
Taka konstrukcja i podobne konstrukcje przeżywają, no można powiedzieć, taki boom, ogromne zainteresowanie. Rozmawiając z taką firmą, która się tym właśnie zajmuje, ma to w ofercie swojej, no to się okazuje, że to mają nawet 100, kilkanaście hektarów.
Wszystko obkładają?
Tak, tak, właśnie siatką taką przeciwgrodową. Są różne rozwiązania, bo można na słupach drewnianych, tutaj mamy akurat bardzo mocne, bardzo wytrzymałe słupy strunobetonowe.
No technologie są różne,
tak,
chodzi
tak,
o samą zasadę.
Sama idea jest oczywiście właśnie taka, żeby chronić te wysokoprodukcyjne sady przed zniszczeniami spowodowanymi gradem.
To się opłaca?
Powiem tak, że na hektar taka inwestycja to jest rzędu 120 tysięcy złotych.
Pytanie, ile na takim mocnym gradobiciu na jednym hektarze można stracić?
No więc jeżeli 60 ton, czyli 60 tysięcy kilogramów i każdy kilogram można byłoby sprzedać, no, dla uproszczenia, za złotówkę. No to jest,
no to jeśli wszystkie będą deserowe.
Tak, oczywiście. Przy czym no, ceny są złoty 20, złoty 30 w zależności, więc ja już odejmuję ten procent, powiedzmy, na te odpady, prawda? Ale no w zaokrągleniu, no 50-60 tysięcy. Ale liczy się jeszcze coś innego. Mianowicie to są sady, które inwestują w takie konstrukcje, sady bardzo duże, które mają podpisane kontraktacje, są zobowiązane do odstawienia jakiejś tam konkretnej partii owoców i one sobie nie mogą pozwolić na ryzyko, żeby nie mieć towaru z powodu zniszczeń spowodowanych gradobiciem. Prawda? Także to jest jakby czynnik taki. Wiadomo, że nie cała powierzchnia, nie te kilkadziesiąt hektarów będzie, ale ta część, która jest zakontraktowana, musi być chroniona.
Tyle pan Mariusz Anioła z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, a jak już jesteśmy w Lubaniu, to oczywiście zaproszenie jeszcze na dzisiaj do tej miejscowości. Wczoraj rozpoczęły się tam 25. jubileuszowe pomorskie agrotargi, no i oczywiście wśród takich sztandarowych wydarzeń prezentacja najnowocześniejszego sprzętu rolniczego, prezentacja zwierząt, ale także dużo towarzyszących, bardzo ciekawych wydarzeń, jak choćby konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich pod nazwą Zapiekanka z warzyw mieszanych. No brzmi to bardzo smakowicie, a że pani z kół gospodyń wiejskich bardzo chętnie częstują swoimi wyrobami, no to myślę, że tym bardziej warto tam pojechać. Początek dzisiejszej części targów o 10:00, koniec o 17:15. Wtedy też będzie na scenie występował zespół Cocktail. 25. jubileuszowe pomorskie agrotargi w Lubaniu. Zapraszamy tam już dzisiaj. I to wszystko w Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Tomasz Cybula. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie.